Dzisiaj z nami są bracia, tak jak zauważyliście już, z Warszawy, z Pińczowa. Jest brat Wojtek, Sławek, ale jest też brat Janek dzisiaj z nami i on pierwszy podzieli się, więc poproszę Ciebie.
Dzień dobry wszystkim, chwała Bogu. Chciałem przeczytać fragment z drugiej Księgi Kronik. Z 5 rozdziału, od 11 wersetu. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Heman, Jedutan, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów, grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie, jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swojej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Jakiś czas temu u nas w zborze brat dzielił się takim świadectwem. Opowiadał, on pracuje w takich domach pomocy społecznej i on tam od czasu do czasu robi, gdy organizuje takie zajęcia, to daje do wyboru tym osobom, co mogą robić. Nieraz oglądają jakiś taki na przykład film z takim moralnym przekazem, a nieraz gra tam pieśni, śpiewa pieśni chrześcijańskie. I właśnie dzielił się ostatnio takim świadectwem, że zaproponował tym osobom, jaki film teraz chcą obejrzeć, co teraz, a oni powiedzieli, że oni chcą tych pieśni posłuchać i chcą te pieśni też pośpiewać razem z nim. I właśnie to robili. Oni wybrali pieśni i powiedzieli, że chcą pieśni. I tutaj możemy zobaczyć, jaka ogromna moc płynie z uwielbienia, jak uwielbienie oddziałuje na umysł i serce nawet ludzi niezbawionych. I również dla nas to powinno mieć, uważam, takie znaczenie. Taki dam jeden przykład. Na przykład ja na początku, kiedy jeszcze jako osoba niewierząca chodziłem na nabożeństwa i chciałem jedyne co słuchać, to tak głównie to tego kazanie tak chciałem posłuchać. Tam jest powiedziane, żeby się czegoś dowiedzieć, wiedzieć może więcej niż inni, a nie zwracałem uwagi na tą część poprzedzającą, na tą, można powiedzieć, taką część, która zawsze rozpoczyna nabożeństwo. I w centralnym punkcie właśnie wtedy stawiałem tą wiedzę, tak żeby coś tam się dowiedzieć, a zupełnie nie stawiałem wtedy w centralnym punkcie Boga i opowiadania o Jego przymiotach i o Jego cechach. I kiedy nawet kazanie do mnie trafiło i uważałem, że to było dla mnie, wracałem do domu, to czułem taki pewien niedosyt. A to dlaczego? Ponieważ jak wracałem, czułem, że nakarmiłem tylko swój umysł, a dusza i serce nawet się nie poruszyły. A Boże Słowo stanowczo pokazuje i zachęca, abyśmy umieścili Boga w najwyższym i najważniejszym punkcie w naszym życiu, powtarzając wypowiadanie na głos przymiotów Boga, takich jak Jego dobroć, wierność, łaskawość, świętość i sprawiedliwość, rodzi w naszych sercach właśnie objawienie tych prawd, kiedy możemy sobie to cały czas powtarzać i uświadamiać, jaki jest Bóg. Właśnie zaczynamy widzieć Go takim, jaki jest, przez ten obraz, który cały czas śpiewamy i wypowiadamy. Przemieniamy się na wzór zazwyczaj obiektu, który czcimy i który wielbimy. A przecież chcemy być jak Pan Jezus. W tym fragmencie Izraelici, gdy śpiewali, to przeczytaliśmy, ogłaszali właśnie ten prosty przekaz, że Bóg Jahwe jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Możemy to również zauważyć u innych osób w Piśmie Świętym, na przykład Dawid. Uwielbienie i chwała były dla niego stylem życia, ale też sposobem na wyrażanie siebie przed Bogiem. Można zobaczyć, większość psalmów, które napisał, są tego dowodem. Jezus Chrystus to właśnie nasz Pan, jak jest napisane, że gdy Jezus był razem z uczniami, wspólnie, to gdy byli wspólnie zebrani, też również śpiewali i oddawali Ojcu chwałę. Paweł i Sylas, jak jest napisane, że przywilejem jest nie tylko w Jezusa wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. I właśnie apostoł i Paweł i Sylas tego doświadczyli, ale nieugięcie wtedy śpiewali Bogu i Go uwielbiali. A On uwolnił ich w niesamowity sposób. Bo Bóg tak naprawdę ma wszystko i od Niego wszystko mamy. Jemu możemy oddawać tylko chwałę, bo jest napisane, mieszka w chwałach swego ludu. Bóg szuka czcicieli, szuka tych, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Szuka tych spośród tysięcy, którzy będą skupieni nie na rzeczach tego świata. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ my zawsze stajemy się właśnie tym, co uwielbiamy, tym, na czym zwracamy uwagę. I dlatego powinniśmy się skupiać i oddawać chwałę właśnie Panu Jezusowi. Powinniśmy oddawać chwałę Bogu, żeby być na Jego obraz i Go naśladować. I cały czas o tym pamiętać. Jedna z deklaracji dobrze to opisała z XVII wieku, takie protestanckie wyznanie wiary brzmi: celem człowieka jest wywyższać i wychwalać Boga i radować się Jego pełnią na zawsze. Amen.
Jak wierzę, jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy uwielbiać naszego Pana, ponieważ On objawił nam siebie, dał nam poznać, jaki jest. Jesteśmy tutaj z Jego powodu. Wiemy, dlaczego żyjemy, wiemy, po co żyjemy. Można by ten piękny dzień spędzić na wiele różnych sposobów. Można by pojechać nad wodę. To jest piękny kraj i wiele pięknych miejsc i można by naprawdę robić różne rzeczy, ale jesteśmy tu i potem będziemy razem, dlatego że wiemy, kim jest Bóg. Jesteśmy tu, aby Go uwielbić też słuchając tego, co On ma nam do powiedzenia. Jesteśmy, by uwielbić Go, będąc razem. Właśnie tak jak to wyznanie wiary mówi, możemy Boga na różne sposoby uwielbiać, ale chodzi o to, żeby nasze życie, to kiedy śpiewamy, to kiedy się modlimy, to kiedy odpoczywamy i to kiedy pracujemy, by to wszystko przynosiło Bogu chwałę. A ja chciałbym dzisiaj krótko też skoncentrować się na takim specyficznym momencie naszego życia, momentach, może okresach, może sytuacjach w naszym życiu specyficznych, w których też Bóg chce, abyśmy Go wielbili, abyśmy byli Mu wdzięczni, abyśmy trwali przy Nim, abyśmy ufali Mu, abyśmy w Nim pokładali nadzieję. I nawet jeśli to nie jest uwielbienie, które wylewa nam się z ust bardzo mocno, to jednak ono ciągle towarzyszy naszemu życiu i oczekujemy na ten moment, kiedy ono też przez nasze życie i przez nasze usta będzie się przelewało. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Hioba. Najpierw pierwszy rozdział, a potem kawałek drugiego rozdziału, dlatego że od wielu tygodni do tej księgi wracam i powiem szczerze, że pomimo tego, że znam tą księgę, że studiowałem ją kiedyś, że jest częścią Bożego Słowa i jestem kaznodzieją od ponad 20 lat, to bardzo rzadko zdarzało mi się, nawet doceniając jej treść, wartość, bardzo rzadko zdarzało mi się z niej głosić, przekazywać te prawdy też innym, które tutaj są zawarte. Natomiast od iluś tygodni ta księga na nowo stała mi się bliska, to co tutaj, ta historia Bożego działania, która tu jest opisana, stała mi się bliska i to co Hiob również przeżywał. I chciałbym kilkoma prawdami związanymi z jego życiem, z tym, czego on doświadczał, żyjąc z Bogiem, z wami też się podzielić. Wierzę, że to też właśnie jest taka cząstka tego, to jest część naszego życia, którą w której też możemy Boga uwielbiać. Jakby zmierzając nawet do końca, żebym potem nie zapomniał, bo to nie jest z tego fragmentu, ale też od kilku tygodni to miejsce Bożego Słowa do mnie wraca z życia Piotra, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu do Piotra przychodzi i powołuje go na nowo, by mu służył, mówiąc: idź za mną, ale też paść moje owce, i powierzając mu zadanie do wykonania, ale też tam wypowiada do niego pewne słowa, które są zapowiedzią, są proroctwem dotyczącym jego życia. I mówi: gdy byłeś młodszy, to ty sam decydowałeś, gdy chcesz iść, o swoim życiu. Ale gdy będziesz starszy, już tak nie będzie. To będzie inna sytuacja. Wtedy inni zdecydują, tak będzie wyglądało, że inni zdecydują o tobie. I tam jest napisane, że powiedział, aby zapowiedzieć, jaką śmiercią Piotr nie tylko umrze, ale co zrobi? Uwielbi Boga. Uwielbi Boga. Możemy uwielbić Boga nawet naszą śmiercią. Nie, mamy uwielbiać Boga naszym życiem. Ale bez względu na to, w którym momencie przyjdzie ten moment odejścia z tego świata, i to nie jest coś, co Bóg dla człowieka zaplanował, śmierć nie jest dla nas naturalna, to jednak nawet tym momentem i tym sposobem, w jaki umieramy, możemy Bogu oddać chwałę. I Bóg to zapowiedział w przypadku Hioba. Ale proszę, otwórzmy ten pierwszy rozdział Księgi Hioba i przeczytajmy od 13 wiersza. Ja proszę, żebyście śledzili, ja przeczytam z Nowego Tłumaczenia, które mam dzisiaj ze sobą. Pewnego dnia, gdy synowie i córki Hioba jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, przybył do Hioba posłaniec z doniesieniem: zaprzęgi orały, a oślice pasły się obok nich. Wtem napadli na nas Sabejczycy, zagarnęli dobytek, a służbę wybili mieczem. Tylko mnie udało się zbiec, aby ci o tym powiedzieć. Jeszcze dobrze nie skończył, a już zjawił się następny posłaniec. Ogień spadł z nieba, oznajmił. Spalił trzodę i służbę. Tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł następny, mówiąc: Chaldejczycy wystawili 3 oddziały. Napadli na wielbłądy i uprowadzili je, a sługi wybili mieczem. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym zawiadomić. Jeszcze o tym mówił, gdy przyszedł kolejny i doniósł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem potężny wiatr powiał od strony pustyni i uderzył w 4 naroża domu. Dom zawalił się na młodych i nie żyją. Tylko ja przeżyłem, aby ci o tym donieść. Wtedy Job wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu, i powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył, nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie. I jeszcze z drugiego rozdziału, od 7 do 10 wiersza. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Jobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. Job usiadł w popiele i skrobał się kawałkiem skorupy. Nawet żona powiedziała do niego: cóż ty tak trwasz w twojej nienaganności? Złożycz Bogu i umrzyj. Mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet, odpowiedział jej Job. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. I myślę, że no tak to w naszym życiu bywa, że mamy wiele niesamowitych, dobrych momentów, chwil, dni, czasów i doświadczeń z Bogiem. Wiele. Kiedy oddajemy nasze życie Chrystusowi, kiedy przyjmujemy to, co On dla nas zrobił, kiedy Jego krew nas oczyszcza, kiedy zaczynamy za Nim podążać, to tak zazwyczaj jest, tak się składa, że wiele dobrego doświadczamy. Tak jak słyszeliśmy wcześniej, możemy również to wyznawać, możemy to śpiewać, możemy ogłaszać, możemy modlić się i składać świadectwo, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Taki jest nasz Bóg i wiele tej łaski do naszego życia przychodzi i wiele dobroci doświadczamy. Ale też, tak jak czytamy, podobnie było w życiu Hioba. Przez wiele, 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 wiele dni jego życia on mógł wyznawać, Bóg jest łaskawy, tak? Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa, każdego kolejnego mojego dnia trwa aż na wieki. Aż przyszedł pewien okres w jego życiu, kiedy zaczął też doświadczać rzeczy, które były trudne, które były ciężkie, które były bolesne, które były przykre. I mógłbym to nazywać jeszcze innymi słowami, które były nawet dla niego, moglibyśmy powiedzieć, w pewnym sensie niezrozumiałe. On nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, nie rozumiał. To było zupełnie inne niż to jego doświadczenie do tej pory w jego życiu z Bogiem, niż dotychczasowe. Ale zobaczcie, widzimy jego dobrą postawę, widzimy tą postawę, którą on tutaj miał, pomimo tego, że okoliczności się zmieniły. Pomimo tego, że to, co on mógł odczuwać i to, co widział, to, co przeżywał i fizycznie, i emocjonalnie, że to było inne, to jednak zobaczcie, cały czas jakby w ten sam sposób postrzegał Boga. W ten sam sposób trwał przy Bogu. W taki sam sposób trwał w społeczności z Bogiem. Natomiast to, na czym chciałbym dzisiaj chwilkę się skupić, to jest to, dlaczego takie rzeczy, jak w przypadku Hioba, zdarzają się ludziom, którzy za Bogiem podążają. Ponieważ prawdopodobnie nie mamy żadnego problemu i to jest dla nas dużo łatwiejsze, by odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego złe rzeczy zdarzają się złym ludziom, tak? Tu prawdopodobnie każdy z nas mógłby udzielić kilku odpowiedzi i one wszystkie byłyby właściwe. Dlaczego złe rzeczy zdarzają się złym ludziom? Ale dlaczego trudne, złe, bolesne, ciężkie rzeczy zdarzają się ludziom dobrym w tym sensie, że należą do Chrystusa? Zaufali Mu, należą do Niego, są w Jego Królestwie, są pod Jego panowaniem, zostali przez Niego zbawieni. Dlaczego złe rzeczy czy trudne rzeczy zdarzają się tym, którzy są synami i córkami Boga? I myślę, że czasami to nie jest dla nas problem, ale niektóre sytuacje gdzieś tak bardzo po cichu powodują, że się nad tym zastanawiamy. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj modliliśmy się o brata, o siostrę, modliliśmy się o osoby, które moglibyśmy powiedzieć, czegoś podobnego doświadczają, czy czegoś podobnego doświadczyły. Może nie tyle naraz. Może nie tak dużo, jak doświadczył tego w pewnym momencie Hiob i jego rodzina, ale też doświadczają właśnie takiego trudnego czasu. Całkiem niedawno, też wiecie o tym, odszedł do Pana nasz brat Piotr Stępniak i cała sytuacja z jego chorobą właściwie trwała 5 miesięcy. I kiedy ostatni raz widziałem go zanim umarł i odszedł do Pana, kiedy ostatni raz go widziałem, to on powiedział, nawet w pewnym momencie, kiedy po raz pierwszy dowiedział się, że jest chory, to krótko potem, kilka tygodni potem, właściwie pojawiła się informacja, że został uzdrowiony. Ale dlaczego taka informacja się pojawiała? Ponieważ lekarze stawiali sprzeczne diagnozy. Raz mówili, że jest chory, potem powiedzieli, że nie jest chory. I on tak naprawdę przez ileś tygodni od listopada nie wiedział, jaki jest w rzeczywistości jego stan, bo lekarze stawiali różne diagnozy. I finalnie doświadczył tej choroby, która spowodowała, że odszedł do Pana. Więc dlaczego takie rzeczy zdarzają się w naszym życiu? I zobaczcie, kiedy Hiob tego doświadczył, to przyszli jego bliscy, przyjaciele. Mamy tu już żonę, która nie poradziła sobie z tą sytuacją. To naprawdę było dla niej bardzo trudne, kryzysowe i w bardzo niemądry sposób tutaj się zachowała. Ale jak powiedział kiedyś jeden kaznodzieja, bracia to dla nas i siostry też, powiedział jeden kaznodzieja kiedyś bardzo mądrą rzecz, powiedział, jeśli głowa rodziny, czyli Hiob, miał właściwą postawę, to z żoną też później było dobrze. Więc możemy przeżywać różne sytuacje i czasami sobie z nimi nie radzić, ale zobaczcie, Hiob trwał przy Bogu i potem żona również trwała przy Bogu. Również żona była z nim. Jeszcze dalej byli błogosławieni oboje przez Boga. to, co ona teraz powiedziała, widocznie mogło zostać odwrócone i odwrócone zostało. Bóg był gotowy, był w stanie to przebaczyć. Ale widzimy, jak trudne to dla niej było. Ale przychodzą przyjaciele Hioba i zachowują się na początku pięknie. Zachowują się w sposób niesamowity. Tak, jakbyśmy zawsze oczekiwali. Kiedy przychodzą, wiemy, siadają razem z nim i płaczą razem z nim. Przeżywają to, co on przeżywa. To jest mają ten moment, ten czas prawdziwego współodczuwania, empatii. Ale w pewnym momencie, kiedy to się nie zmienia, kiedy oni cały czas przy tym trwają, trudno jest im poradzić sobie. Kiedy te pierwsze emocje opadają, oni zaczynają się zastanawiać, no ale dlaczego ten Hiob, skoro my go znamy, dlaczego on cierpi? I zaczynają udzielać odpowiedzi. I do dzisiaj ludzie udzielają różnych odpowiedzi, kiedy patrzą na tą księgę Hioba. Bóg nieprzypadkowo ją nam dał, ale ponieważ to jest trudne doświadczenie, kiedy przychodzi jakieś cierpienie w naszym życiu, to próbujemy to sobie jakoś wytłumaczyć. To dobrze, że próbujemy. Przede wszystkim warto zaufać Bogu i przy Nim trwać. I nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, ale dobrze też szukać Bożej odpowiedzi. Tak? I słuchajcie, ludzie udzielają dzisiaj, ludzie udzielają kilku różnych, mają kilka różnych propozycji. Są tacy, którzy mówią, że to, co wydarzyło się w życiu Hioba, wszystko, czego on doświadczył, było spowodowane, wiecie czym? Tym, że Hiob się bał. Jest takie miejsce w trzecim rozdziale, kiedy Hiob wypowiada takie słowa, bo dopadło mnie to, trzeci rozdział, 25 wiersz. Bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budzi mój lęk. I są tacy dzisiaj, ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami i wierzą w Biblię, i wierzą, że ta księga jest natchniona, którzy mówią, tu jest odpowiedź na to, dlaczego to Hioba spotkało. Ponieważ Hiob zamiast ufać Bogu, to co robił? Przeciwieństwem ufności jest strach, lęk. Tak? Więc Hiob nie wierzył Bogu tak naprawdę i mówią, to spowodowało, że on tego doświadczył. Nie ufał właściwie Bogu, nie wierzył tak jak trzeba, bał się i to na niego przyszło. To jest jedna, zobaczcie, kto jest winny? Hiob. Ci ludzie mówią, Hiob jest winny, więc my nie możemy się bać, bo jak będziemy się czegoś bali, to też może to na nas przyjść. To dalej czasami w taki sposób to jest kontynuowane. Jest taka historia, jest taka też taka interpretacja. Raz w życiu ją słyszałem i nie chciałbym, żeby traktować ją, że wszyscy ci mesjańscy Żydzi w ten sposób wierzą, bo ja słyszałem ją od konkretnego człowieka, a nie, że to jest jakaś ustalona interpretacja, ale kiedyś rozmawiałem z takim mesjańskim Żydem polskim. I słuchajcie, i on powiedział, że właśnie według jego wiedzy gdzieś tam w tradycji żydowskiej Hiob nie jest postrzegany tak, jak my go postrzegamy za osobę sprawiedliwą, pobożną, nienaganną. I mówię, to była moja jedna rozmowa z nim. Kiedyś siedzieliśmy razem przy stole i rozmawialiśmy i on powiedział, że według ich tradycji to, co spotkało Hioba, spotkało go dlatego, że Hiob był samolubny, egoistyczny, skoncentrowany na tym, by posiadać, nie chciał się dzielić z innymi i po prostu przyszła Boża kara na Hioba, dlatego że on taki jest. Ale ciekawe jest to, że to jest niezgodne z tym, co czytamy w tej księdze. Dalej, gdybyśmy czytali 38 rozdział, 39 i kolejne, to tutaj 29 i 31, 30, to tu jest bardzo dużo powiedziane, kiedy Hiob bardzo jasno mówi, ratowałem ubogiego, który wołał o pomoc, sierotę oraz tego, który nie miał wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Więc mówi, że robił to. Więc to też nie jest właściwa interpretacja, ale według tej opinii również kto jest winny? Hiob jest sobie winny. To on cierpi, bo jest winny. Inna interpretacja, jeszcze inni ludzie mówią, i to w ostatnim czasie się z tym zetknąłem i dość często mówią, że tak naprawdę znowu jest winny Hiob, tylko z innej perspektywy, Ponieważ winą tym razem chyba było to, że on wierzył w zasadę, naukowa nazwa to jest retrybucja, po prostu to jest zasada odpłaty. Hiob wierzył w zasadę odpłaty, która jest obecna wśród pogan i w różnych religiach, ale ona nie jest Bożą zasadą. Ponieważ wierzył w coś, co nie było prawdziwe i nie odpowiadało Bożemu działaniu, to Bóg mu chciał pokazać, że to jest niewłaściwe i wyprowadzić go z błędu. Takie elementy w tej księdze rzeczywiście się pojawiają. Bardziej wierzą w nią przyjaciele Hioba niż Hiob. Choć Hiob też takie momenty, kiedy nie rozumie miewa, ale za chwilę dojdę do tego, że i to obwinienie Hioba nie jest właściwe. Nie można też mu tego przypisać, bo w pewnym sensie zasada odpłaty jest Boża. Boże Słowo mówi, że co człowiek sieje, to będzie zbierał. No, czy tak mówi Boże Słowo? Mówi. Jesteśmy zbawieni z łaski, ale zobaczcie, mamy powierzone dary i talenty i co? I Bóg będzie nas według tego nagradzał. A jak ktoś nic nie zrobi, to co? No to też mu zostanie zabrane. Więc tych elementów Bożej odpłaty, tej zasady, ona jest w Bożym Słowie. I jeśli Hiob w taki sposób wierzył, to wierzył właściwie. To wierzył właściwie. I jeszcze jeden ze sposobów patrzenia na to, dlaczego Hioba spotkały takie rzeczy, a tym samym dlaczego nas spotykają, bo ci ludzie mówią, Hioba to spotkało z tego powodu, to i nas z tego samego powodu czasami to spotyka. Krótko mówiąc, sami jesteśmy sobie winni. Sami jesteśmy sobie winni, wszyscy ci ludzie mówią. To jest taka, że Hiob, no właśnie też był taki nie do końca właściwy przed Bogiem, bo nie uznawał tak naprawdę, nie miał poznania, nie miał świadomości, a tym samym nie uznawał swojej grzeszności. Pod koniec tej historii, kiedy ta sytuacja się zmienia i Bóg ją odmienia, albo zapowiada, że się zmieni, mówi, otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. Dlatego wycofuję moje słowa, kajam się w prochu i popiele. Krótko mówiąc, ci ludzie twierdzą, że dopiero teraz Hiob przeżył po raz pierwszy w swoim życiu upamiętanie i świadomość tego, że coś złego jest w jego życiu, a wcześniej żył w takim stanie samosprawiedliwości. Uważał, że wszystko w jego życiu jest w porządku i on zna Boga, choć naprawdę go nie znał. Ale to miejsce Bożego Słowa nie mówi o tym, to co Hiob wyznaje, nie mówi o tym, że on nie znał Boga. On mówi, że teraz zna Boga lepiej. Zna Go bardziej. Zna Go więcej. Jest bliżej Boga. Wiele miejsc tej księgi mówi o tym, że on znał Boga, zwracał się do Boga, a Bóg mu odpowiadał. On do tego się odwołuje. Ale wcześniej nie znał Boga, i nie przechodził z Bogiem przez takie sytuacje. I teraz, kiedy Bóg mu się objawił w tej sytuacji, mówi, znam Ciebie bardziej niż do tej pory. Znam Ciebie więcej. Więc tak naprawdę żadna z tych sytuacji, tych teorii nie jest prawdziwa. Każda z nich, kogo obwinia? Hioba. Żadna z nich nie jest dla nas pomocna. Ponieważ którąkolwiek byśmy nie przyjęli, winny będę ja albo ty. Musimy siebie potępić. Musimy siebie oskarżyć. A to nie jest Boże działanie. Tak naprawdę musimy spojrzeć i możemy spojrzeć na Hioba poprzez to, co Bóg o nim mówi. To jest klucz do oceny Hioba. I kiedy otwieramy tą księgę, już pierwszy rozdział, to czytamy, najpierw jest przedstawiony już od samego początku, że był nienaganny i prawy, żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. To jest stwierdzenie Bożego Słowa. A potem Bóg mówi, tak, na ziemi nie ma drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny, prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. To mówi o Hiobie Bóg. Bóg nie dostrzega w nim winy. Choć oczywiście Hiob, jak wszyscy ludzie, i on to sam przyznawał, jest człowiekiem grzesznym. On sam mówił o tym i możemy to w tej księdze przeczytać w 14 rozdziale i 14 wierszu, że on należy do wszystkich ludzi, do grona wszystkich ludzi i wśród ludzi nie ma ani jednego czystego, którego Bóg mógłby powiedzieć, on jest doskonale czysty. On był świadomy, że tak jak inni ludzie jest grzeszny. Ale patrząc, zobaczcie, z innej perspektywy, no to jest powiedziane, że on nie żył w grzechu, że on stronił od grzechu, że on nie był winny niczego takiego, że żył w Bożej bojaźni i stronił od zła. I ta opinia, to świadectwo o Hiobie powtarza się kilka razy. Bóg nie widzi w nim winy. Bóg nie uznaje go za winnego. Hiob, nawet żeby nie być winnym, składał ofiary. Składał ofiary. Więc żadna, słuchajcie, z tych teorii nie jest prawdziwa. Niektórzy powiedzą jeszcze, no takie rzeczy zdarzały się ludziom Bożym, ale przed krzyżem, zanim Jezus przyszedł. Odkąd przyszedł Jezus, wziął, zapłacił za wszystko, poszedł na dokonało się pełne odkupienie, odpokutował, wycierpiał za wszystkie nasze grzechy, winy, choroby, niemocy i słabości, to wtedy Hiobowi to się mogło to zdarzyć, ale nam dzisiaj już nie. To był czas starego zakona, my żyjemy pod nowym przymierzem. Ale słuchajcie, Hiob nie żył pod starym przymierzem. Bibliści są niemalże zgodni, kiedy się czyta uważnie tę księgę, że Hiob żył w czasach patriarchu. Był współczesny Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Gdzieś w tych czasach on żył. On nie żył pod przymierzem mojżeszowym. Jego nie obowiązywały przekleństwa i błogosławieństwa, które są w piątej księdze mojżeszowej opisane. Hiob żył tak jak Abraham i jego potomkowie z wiary. Z wiary. To była zupełnie inna epoka. My dzisiaj jesteśmy potomkami patriarchów Abrahama. My jesteśmy objęci przymierzem Abrahamowym. My dzisiaj dzielimy i doświadczamy tego błogosławieństwa, które było im obiecane. Mówi Boże Słowo. Więc to nie jest tak, jak czasami również dzisiaj się mówi. Wielu ludzi, Bożych ludzi, ludzi, przez których Bóg w potężny sposób działał, byli przez Niego wybrani, doświadczało, tak jak Hiob, trudnych momentów, trudnych chwil, ciężkich okresów, choroby, straty, bólu, a nawet czasami śmierci. Elizeusz, który jest jedną z wybitnych postaci w Starym Testamencie, z jednym z najwybitniejszych sług Bożych, Bóg przez jego życie robił niesamowite rzeczy. Tylko kilku takich było w historii Bożego ludu, a przynajmniej tylko kilku mamy opisanych. Włącznie z tym, że przez niego Bóg przywrócił do życia i uczynił wiele innych cudów i niesamowite rzeczy Bóg mu objawiał. Wiecie, w jaki sposób zmarł Elizeusz? Druga Księga Królewska, 13 rozdział i 14 wiersz mówi, a gdy Elizeusz zachorował na chorobę, na którą miał umrzeć. I powiem wam, nawet po tym, jak umarł, Boże Słowo o tym nam mówi, kiedy już jego kości leżały w grobie i tam była taka sytuacja, że wpadł człowiek, który zmarł, to Bóg użył nawet kości Hioba, nie, kości Elizeusza, by przywrócić tego człowieka do życia. Bóg to mógł zrobić. Ale Elizeusz zmarł z powodu choroby. Kiedy zaglądamy do Nowego Testamentu, to widzimy, jak Paweł doświadczał różnych słabości, różnych chorób. Mówi o tym na przykład w liście do Galacjan. Kiedy pisze o Epafrasie, to mówi, że tak bardzo się rozchorował, że był już bliski śmierci. I moglibyśmy tych przykładów podawać więcej i w tamtej epoce i w czasach, które już są po tym, kiedy Jezus dokonał pełnego dzieła odkupienia. Może mogę podać przykład jeszcze jednej osoby i już to spoza Bożego Słowa, ale bardzo znanej, przez którą też Bóg działał. I to jest osoba z XX wieku, Smith Wigglesworth. Był Bożym sługą, przez którego Bóg dokonał wiele rzeczy. Podobno nawet były osoby, które nie tylko z nowotworów były uzdrawiane, ale zostały przywrócone do życia. Takie historie są zapisane. I Smith Wigglesworth chorował w pewnym momencie bardzo potężnie zmagał się z kamieniami. Lekarze mu powiedzieli, że jeśli nie pozwoli się zoperować, to prawdopodobnie umrze. Ból był tak okropny i tak ciężki, że czasami, kiedy usługiwał, musiał zejść i wyjść i odczekać, aż trochę ten ból zależy, żeby przyjść, bo nie chciał brać żadnych środków przeciwbólowych. I to trwało wiele miesięcy i kawałek po kawałku on te kamienie, tak jak to się mówi, rodził z krwią. Bóg przez niego uzdrawiał, dotykał i błogosławił innych ludzi, a w tym samym czasie on się zmagał z cierpieniem i chorobą. Jego córka, jedno z jego dzieci, była niewidoma i nigdy nie została uzdrowiona. Takie rzeczy zdarzały się i się zdarzają. One będą się zdarzać. W jakiejś naprawdę mikroskali. Ja na początku tego roku doświadczyłem jakichś różnych, powiedzmy, drobnych dolegliwości. Nazwijmy te je drobnymi, chociaż one były nieprzyjemne i bardzo uciążliwe. Iluś różnych dolegliwości, również skórnych jakichś infekcji. I tak jak w jednym momencie Hiob pisze, od spodu stopy po głowę. I miałem i na spodzie stopy, i na głowie, i swędziało, i było nieprzyjemne. Doświadczamy tych rzeczy. Ale ciągle, słuchajcie, możemy trwać przy Bogu. I zmierzając do końca, dwa fragmenty. Wiecie co? Hiob mówi w 9 rozdziale i 17 wierszu, że to, czego on doświadcza, jest bez przyczyny. I bez przyczyny mnoży moje rany. Tak? Hiob mówi, nie ma przyczyny, dla której to się dzieje w moim życiu. Nie ma we mnie przyczyny. Nie ma we mnie żadnej przyczyny. A kiedy przejdziemy do 2 rozdziału i 3 wiersza, to zwróćcie uwagę, to samo mówi Bóg. Hiob tak naprawdę powtarza tylko po Bogu i zgadza się z Bogiem. Mówi, a czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. Nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. Uwaga, to chyba 2-3 przeczytałem, tak? Okej. I tak. Nawet utwierdził się w swojej nienaganności. Podburzałeś mnie, aby go zniszczyć, jak widać, bez przyczyny. Bez przyczyny. Nie było przyczyny. To, że doświadczamy czegoś trudnego, to, że te rzeczy się dzieją, nie musi być w nas żadnej przyczyny. Powód jest o wiele prostszy. Świat, w którym żyjemy, jest światem odkupionym, ale jeszcze nie przemienionym. Ten świat jest światem skażonym. Nasze ciała, w których żyjemy w tym świecie, są ciałami odkupionymi, ale nie są jeszcze przemienionymi, jeszcze są skażone. To, w jaki sposób korzystamy z tego, co Bóg nam dał, nawet w jaki sposób korzystamy z ziemi, w jaki sposób zarządzamy tym i panujemy, pomimo że jest odkupione, jest ciągle skażone. Ten świat, w którym żyjemy. List do Rzymian i tym właściwie chcę spuentować. List do Rzymian i tym chcę zakończyć. Pamiętając o tym, jak historia Hioba się skończyła. Możemy Boga w ten sposób uwielbić, jak On, i możemy Go uwielbić, nawet gdy przyjdzie nam z tego świata odejść. Możemy Boga uwielbić nawet właściwie odchodząc z tego świata. Możemy Boga nawet uwielbić śmiercią, gdy ona przychodzi w inny sposób, niż my byśmy sobie to wyobrażali czy oczekiwali. List do Rzymian, 8 rozdział i właściwie końcówka tego rozdziału, czy druga część i końcówka, mówi o tym, że świat, w którym żyjemy, ciągle oczekuje przemiany, ciągle oczekuje pewnego odkupienia. Jezus już za nas zapłacił. Śmierć Jezusa zapewniła już to, że wszystko zostanie przemienione, że przyjdzie czas, kiedy nie będzie żadnego bólu, żadnego smutku, żadnych łez, żadnego cierpienia, że to wszystko zupełnie przeminie. Dzisiaj to już przemija, ale jeszcze jest obecne. Ale przyjdzie ten czas, kiedy nie będzie żadnej choroby, nie będzie już żadnego nieszczęścia. Ale do tego zmierzamy. Jesteśmy w drodze do tego momentu. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. A nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. My też ciągle tego jeszcze oczekujemy. Chwała Bogu, że Bóg jest z nami, że Bóg nas od wielu chorób chroni, że Bóg nas z wielu słabości podnosi, ale to ciało i świat, w którym żyjemy, jest ciągle jeszcze skażone. A pomimo tego, że tego doświadczamy, tak jak Hiob doświadczał, że przychodzą różne sytuacje, bez względu na to, co ludzie mówią, i trzymajmy się tego, co Bóg mówił o Hiobie i co Bóg mówi o nas, że jesteśmy oczyszczeni przez Jego krew, że jesteśmy przez Niego zbawieni, że jesteśmy odkupieni, że należymy do Niego, to trzymajmy się tego i nie pozwólmy, by ktoś nas potępiał. I sami siebie nie potępiajmy. I nie pozwólmy, by oskarżyciel nas nigdy potępiał. I końcówka tego rozdziału, myślę, że to jest to piękne wyznanie, którego wierzę, właśnie to, w ten sposób też możemy Boga uwielbiać. W tym możemy trwać, tego możemy się trzymać. Nasze ciało jeszcze ulega słabościom i jest jeszcze skażone. Świat, w którym żyjemy, pomimo tego, że potrafi być piękny i potrafimy się nim zachwycać, jest skażony. To, co jemy, jest skażone. Tym, co oddychamy, powietrze, którym oddychamy, jest skażone. Świat jest skażony, ponieważ człowiek wprowadził grzech na świat pod wpływem złego. I człowiek nadal powoduje, że ten świat jest skażony. Dokłada do tego. I pomimo, że będziemy doświadczać tu czasami bólu, jakiegoś smutku, jakiegoś ciężaru, jakiejś choroby, jakiejś słabości, pomimo tego wszystkiego jest napisane od 35 wiersza. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka? Ucisk? Czy prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. I za to tego możemy się ciągle trzymać, w tym możemy trwać, tego możemy być pewni i doświadczać w każdym momencie naszego życia. I za to Bóg jest godny, abyśmy Go ciągle wielbili. W każdej sytuacji naszego życia. Amen.
w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiedział takie słowa, to jest 8:18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bracia i siostry, pomyślmy o naszych utrapieniach, o tych tak zwanych najbardziej ciemnych dolinach naszego życia. Pomyślmy o tym przez chwilę. Co takiego przechodziliśmy? Co takiego się wydarzyło w naszym życiu? A zwróćmy uwagę, co mówi tutaj Słowo Boże, że to nic nie znaczy, że to jest kompletnie nic w porównaniu z chwałą, którą Bóg ma nam objawić. Jest powiedziane, Pan Jezus uczy nas w modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje, więc to królestwo, bracia i siostry, ono nadejdzie, ono w realny sposób nadejdzie. Panowanie Chrystusa i my u Jego boku, Biblia o tym mówi w sposób bardzo wyraźny, bardzo konkretny, o królestwie, gdzie Pan Jezus powróci w chwale i mocy. I Biblia uczy nas, że wszelkie kolano ugnie się przed Nim, a każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem. I to jest przygotowane dla nas. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. A więc nie traktujmy tego jako jakiejś takiej dalekiej, odległej prawdy, ale my jesteśmy naprawdę świadkami wypełniających się proroctw. Dosłownie na naszych oczach Pan Jezus Chrystus, Biblia mówi, On stoi już u drzwi i wielu, cały Kościół na całej ziemi, bracia i siostry. To jest niesamowite. Jest zgodny co do tej prawdy, że żyjemy w czasach ostatecznych i że przyjście Pana jest bardzo bliskie, bardzo bliskie. Cały Kościół jest co do tej prawdy zgodny. A więc nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. To jest niesamowite. Niesamowite. Żadna moc, żadna siła, żadne doświadczenie, żadna choroba, nic nie jest w stanie nas oddzielić od tej miłości. Jest taka pociecha niesamowita, zachęta niesamowita. Więc poproszę teraz Sławka.
Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie z tego miejsca w imieniu naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa. I zacznę podobnie jak zaczął Wojtek, że właśnie jest taki dzień słoneczny, piękny, wolny dzień i wielu ludzi spędza go gdzie indziej, mniemając, że spędzają go przyjemniej od nas, ale nie znają pewnej tajemnicy, którą my znamy i która powoduje, że my zupełnie inaczej przeżywamy szczęście i gdzie indziej je widzimy. I właśnie też takie proste, świeże świadectwo. Przedwczoraj my w zborze też urządziliśmy sobie takie spotkanie. Mieliśmy grilla, kilka godzin wspólnie byliśmy, śpiewaliśmy pieśni chrześcijańskie. Też przyjechało oprócz osób z naszego zboru trochę znajomych tam z okolicznych zborów, z Kielc, z Buzka Zdroju. Nie ogłaszaliśmy tego jakoś specjalnie, po prostu tak bardziej się to rozeszło, że tak powiem, ta informacja między znajomymi wierzącymi i tak zresztą żeśmy to zaplanowali, że kto chce, niech sobie przybędzie. No i myśmy też takie młode małżeństwo z Kielc zabrali, żeby mogli tam z nami dotrzeć i ci młodzi ludzie nie tak dawno się pobrali i akurat tak się składa, że oboje wywodzą się z takich trudnych sytuacji życiowych. I ta dziewczyna, i ten chłopak, on z takich różne takie doświadczenia patologiczne w jego rodzinie były. Ona też pewne takie poważne trudności, ale Bóg i spowodował, że się nawrócili, i spowodował, że się odnaleźli oni we dwoje, że założyli rodzinę, są szczęśliwi. No i właśnie kiedy wracaliśmy z tego spotkania już wieczorem, ten brat mówi w samochodzie tak, mówi, to jest coś po prostu niesamowitego. Mówi, to jest po prostu coś niesamowitego, że tak można spędzić wspaniale dzień. To jest takie cudowne. Mówi, nigdy w życiu wcześniej bym nie pomyślał, że takie coś może po prostu być. Wiecie, no tak mnie to dotknęło, bo czasami my się przyzwyczajamy już do tego dobrodziejstwa, które daje nam Pan Bóg, że w taki godny, przyjemny, miły sposób możemy tego dorzucić również kulturalny, prawda, bo to też jest coś pięknego. Spędzamy sobie czas i gdzieś tam się możemy do tego przyzwyczaić. Ale tu było takie dosyć świeże świadectwo, taka świadomość u tego brata, że jak inaczej wyglądałoby jego życie i jak inaczej spędzałby ten wolny dzień, gdyby nie Pan Jezus. Także to jest taka też niezwykła rzecz. Także ja tym krótkim świadectwem chciałem tak docenić to, że jesteśmy razem tutaj, że ja jestem też tutaj zaproszony na to miejsce i że jeszcze czeka nas dzisiaj trochę wspólnego czasu. Zacząłem właśnie podobnie jak Wojtek, ale też to, co przygotowałem, też jest podobne do tego, co było powiedziane. I może nie z tej samej księgi, ale jak gdyby wymowa tego, co powiem, jest bardzo podobna. Chciałem naszą uwagę skierować z kolei na księgę proroka Ozeasza, na 11 rozdział, i chciałem tam przeczytać pierwsze 4 wiersze z tego 11 rozdziału księgi Ozeasza. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. I wiemy z tej księgi, że jest tutaj wiele, wiele napomnień skierowanych do Izraela, który to naród, jak wiemy, że często postępował niewłaściwie, często się od Boga oddalał i też były pewne tego konsekwencje bardzo, bardzo dotkliwe, ale też jest to księga mówiąca o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce, o Bożej wierności względem Izraela, ale też odnosimy to oczywiście do nas, do Kościoła. Możemy to duchowe przesłanie tej księgi jak najbardziej przyjmować i do nas dzisiaj i uczyć się z tego, jaki jest Bóg i jak jest wierny, jak jest miłosierny, jak jest dobry. I też uczyć się, jak my winniśmy Mu oddawać chwałę i być wdzięcznymi. I tu chciałem skoncentrować się dzisiaj na takim jednym stwierdzeniu w tym miejscu, które tutaj czytałem. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. I ponieważ to słowo, właśnie konkretnie to stwierdzenie jakiś czas temu tak bardzo mnie zaintrygowało i tak bardzo do mnie przemówiło. Sprawdzałem też ten tekst w innych tłumaczeniach, aby się upewnić, że rzeczywiście ten zwrot możemy tak odczytać. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. I w tym bardziej współczesnym tłumaczeniu, którego dzisiaj tu brat Wojtek korzystał, to tam jest to nawet ujęte jeszcze bardziej dosadnie. Nawet nie byli świadomi, że to ja ich leczyłem. Ale i w innych przekładach, czyli w Biblii Gdańskiej, wymowa tego fragmentu jest podobna. Jest tu po prostu powiedziane o tym, że częstokroć Bóg nas prowadzi, a my nawet tego nie wiemy. A my nawet tego nie widzimy. A skoro tego nie widzimy, to i tego oczywiście nie doceniamy. Jak tego nie doceniamy, to i nie ma wdzięczności w naszym sercu i nie ma wolności. Natomiast jest strach, jest obawa, jest rozgoryczenie. Śpiewaliśmy dzisiaj w jednej z pieśni, taki był zwrot, nie znałem tej pieśni, więc albo jeżeli słyszałem, to może raz, może dwa w życiu, więc tak dokładnie nie pamiętam, ale tam było powiedziane, że Bóg nas uwolnił od strachu przed jutrem, prawda? I to jest właśnie niesamowite, że my jako ci ludzie fizyczni, tacy cieleśni ludzie, właśnie strach przed jutrem to jest coś, co jest taką zmorą chyba w większości ludzi, może każdego człowieka, a czasami nas, chrześcijan, też bardzo to dotyka, ponieważ ta niepewność, jak pewne sprawy potoczą się jutro, co też się stanie jutro, jakieś są zadatki dzisiaj tego, że się boimy, co będzie jutro, coś dzisiaj już do nas dociera, co też negatywnego może nastąpić następnego dnia, i boimy się. Boimy się, ponieważ nie wiemy, że to On nas leczy. Ponieważ może do końca tego nie doceniamy, że On się o nas troszczy. Tu zwykle w tym miejscu jest, pojawia się słowo, że On nas leczy. Gdzieś indziej też znalazłem, że troszczy się. Nie wiemy, że On się o nas troszczy. Jeszcze niektórzy tłumacze mówią, że jakby nie chcieli ci Żydzi wiedzieć tego, że On się troszczy o nas. Jakbyśmy na to nie popatrzyli, to właśnie chodzi o ten stan, że jak gdyby odrzucamy od siebie z jakiegoś powodu, nie przyjmujemy, nie dopuszczamy do siebie tego, że jest coś takiego jak Boża opatrzność nad nami, jak taka Boża właśnie troska nad nami, i cokolwiek by się miało dziać, to w tym wszystkim w naszym życiu jest Bóg, aby nas prowadzić. Również taka refleksja związana ze śmiercią tu brata, która była to też wspomniana, też akurat rozmyślając o tym słowie, też to przywoływałem. No nie dziwię się, że Wojtek też akurat wspomniał, bo też Piotrka Stępniaka, bo też znaliśmy się z nim i wspólnie, i sprawa jest świeża, ale też tak rozmyślałem nad tą jego śmiercią. Dosyć jeszcze w młodym wieku, bo mój rówieśnik, no to chyba mogę tak powiedzieć. Ale kiedy przypomniałem sobie jego świadectwo, jego życie, jak on sam opowiadał o wielu szczegółach sprzed nawrócenia, ile razy, nie wiedząc o tym wtedy, Bóg ratował go, żeby kiedyś przez kilkanaście lat życia on mógł oddać Bogu chwałę, to ja, kiedy to usłyszałem, to pełne jego świadectwo, bo też miałem taką okazję kiedyś po prostu siąść z nim i długo go wypytywać o te wszystkie szczegóły. To nie było tak, jakby to na kazaniu gdzieś miał mówić, czy w kościele, to by no troszeczkę było to przydługie wtedy, bo by musiał to tam kilka godzin opowiadać. No ale w takich warunkach, kiedyśmy rozmawiali, mogłem tego wszystkiego wysłuchać. No to już po krótkim czasie zacząłem odnosić wrażenie, że wielu ludzi przeżywa jakiś jeden tylko incydent tak dramatyczny, jak on miał, i giną z tego powodu. I po prostu, wiecie, no czasami w jakiś taki, nawet można powiedzieć brzydko, banalny sposób ktoś odchodzi z tego świata, to on takich banalnych rzeczy, co by mógł zginąć z tego powodu, nawet nie opowiadał, tylko już takie to były sytuacje bardziej te dramatyczne. Jak już nam tego wszystkiego tak naopowiadał, przez cały dzień tak siedzimy, no, że w ogóle coś takiego jest możliwe, a potem ten ratunek od Boga, oczywiście to zbawienie, które przyszło, i tak siedzimy, i on tak na koniec mówi tak: a już mówiłem wam, jak kiedyś gips połknąłem, i powiem wam, że no myśmy już aż tak śmiechem wybuchnęli, bo już to był taki ładunek, wiecie, tych informacji, że jak on się powiedział, że jak gips połknął, no to już dla nas to aż było takie wybaczcie, że tak wtedy zareagowałem, bo to przecież śmieszne nie jest. No jeszcze sobie przypomniał, że jako nastolatek taki budowlany gips dla eksperymentu połknął. Ale mówimy, po co? Mówi, że nie wie po co. Rozcięcił go, połknął, a ten gips jest szybko wiążący, więc to w kilka sekund zaczęło stygnąć w przełyku. No to wiecie, no śmierć na miejscu powinna być za chwilę. A on mówi, no i ta chrypka, co mam, no to od tego czasu, bo uszkodziłem wtedy struny głosowe, bo zawsze takim przychrypniętym głosem mówił. Dlaczego ja akurat takie świadectwo mówię, tak troszeczkę dłużej to wspominam? Ponieważ to są te częstokroć sytuacje, które Bóg przenosi nas przez to, ponieważ ma jakiś swój cel. Oczywiście jest to cel cudowny dla nas, błogosławiony cel, a my tego oczywiście nawet nie widzimy. I myślę, że w życiu każdego z nas są takie sytuacje, może nie takie spektakularne, może nie każdy ma takie nagromadzenie różnych takich sytuacji, ale myślę, że może by się znalazły też tutaj takie osoby, które i podobnie by może coś opowiedziały. Tak czy inaczej, istnieje coś takiego jak ta Boża ochrona, Boża ręka wyciągnięta, aby nas leczyć, tak jak tutaj mówi Ozeasz, czy jak inni tłumacze mówią, troszczyć się nad nami, choć my tego nie widzimy. A czasami nie chcemy dostrzegać. Czasami jest to tak, że jest pewien upór w nas taki, który powoduje, że tak jak niektórzy tłumaczą tekst, że oni nie chcieli tego znać, tej prawdy, że jest Bóg, który się o nich troszczy, który ich leczy. I też bywa tak, że to jest taki pewien nasz jakiś bunt, taki nasz upór, najczęściej spowodowany nadmiarem właśnie jakichś przykrych doświadczeń, gdzie to pytanie, dlaczego to się dzieje, staje się, wiecie, już takim pytaniem gorzkim. Nie takim pytaniem po prostu z ciekawości, tylko takie to jest takie to dlaczego, to jest taki wyrzut przed Bogiem, prawda? I czasami dochodzi do takich rzeczy w naszym życiu, ale Bóg i w tym wszystkim jest. I przez to wszystko nas przeprowadza i chwała Bogu za to, że nas wtedy nie potępia, kiedy nawet dochodzi w naszych sercach do takiej pewnej gorzkości, że nie chcemy widzieć, że On cały czas jednak przy nas jest, że On cały czas nas leczy mimo wszystko, mimo takich doświadczeń. Mieliśmy dzisiaj całą księgę tutaj przytoczoną, która jest taką księgą związana z ciężkim doświadczeniem, które może przyjść na człowieka. I właśnie bywa, że to jest aż taki bunt u nas. Boże, dlaczego? Dlaczego inni mają może lepiej? To też aż czasami do nas dochodzi takie pytanie. Nie chcemy widzieć, że On jednak nas leczy. Ale chcę powiedzieć, że mimo takiego pewnego buntu, takiego pewnego rozgoryczenia, które może czasami komuś się zdarzyło dopuścić, a może u kogoś to trwa już dłużej. Może to jest coś takiego, co cię dręczy już nie tydzień, dwa czy miesiąc, ale może nawet i wiele lat to odczuwasz, to chciałbym powiedzieć, że i z tego Bóg ciebie wyrwie. Chciałbym powiedzieć, że i to może zostać uleczone i wierzę, że będzie uleczone. Przedwczoraj właśnie, jak mieliśmy to spotkanie, też taka siostra jedna u nas, która nie była już wiele miesięcy w zborze. I wiecie, ja tam miałem z nią kontakt, ale widziałem, że coś takiego się dzieje, nadmiar doświadczeń, ma takie dosyć trudne życie, jest samotnie żyje. Ta kobieta, ona dojeżdża kilkanaście kilometrów i tak widziałem, że ona za bardzo nie chce się ze mną spotkać. Ja tam próbowałem, kiedy ona tak ze zboru zniknęła. Zresztą to nie jest też taka pierwsza już sytuacja. Jak widziałem, że ona nie bardzo chce ze mną rozmawiać, co się dzieje, jakby no dałem jej taki spokój pewien. Ale jak się zbliżał ten czas tego spotkania u nas przedwczoraj, właśnie tego grilla, mówię, napiszę jej SMS-a, bo może jak będę, tak powiem jej, przyjedź, to może to zrozumie, że gdzieś jakoś tam ją naciskam, może odbierze to jako rodzaj jakiegoś, nie wiem, jakiejś presji. Wiecie, no trzeba czasami rozeznać, różnie ludzie odbierają. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest taki jedyny wzór postępowania w takiej sytuacji, trzeba by to dłużej wyjaśniać, ale akurat w tym przypadku tak miałem takie rozpoznanie. Po prostu wysłałem jej takiego miłego SMS-a, że po prostu bardzo się będę cieszył, gdybyś znalazła chwilę czasu i ochoty i spędziła z nami tego grilla. No i ona przyjechała, powiedziała, że bardzo mi dziękuję za tego SMS-a, że ją bardzo ucieszył i mogliśmy rozmawiać. Miałem czas, żeby z nią porozmawiać dłużej i właśnie się okazało, że przez wiele miesięcy przeżywała taki stan, że takiego jakby zwątpienia w Boga, ale nie tyle, że w Boga, że On istnieje, co że On z nią jest. Że On ją kocha, że się o nią troszczy, bo za dużo tych wszystkich problemów, które się nagromadziły. Ale na końcu mówi, ale zaczęło do mnie docierać w pewnym momencie to słowo, które powiedzieli apostołowie do Pana Jezusa, ale do kogóż pójdę? Ale do kogóż pójdę? Nawet jeżeli tak jest, była w błędzie, bo Bóg jej nie zostawił, ale nawet jeżeli tak jest, to do kogóż ja pójdę? I ja do niej mówię, to, że tak mówisz, to świadczy, że Boża łaska nie została ci zabrana i Boży Duch nie został ci odjęty, bo mówisz to, co jest zgodne z Bożym Słowem. I ona wtedy się tak ucieszyła i mówi, naprawdę? Jesteś przekonany, że tak jest? Była taka radosna, że Czyli pojawiło się też zwątpienie, czy czasami Bóg już jej nie odrzucił, czy może to nie było już za dużo tej goryczy, tego rozżalenia w stosunku do Boga. I chcę powiedzieć, że On jest tak dobry, że On nas nie porzuci. I ósmy wiersz tego 11 rozdziału: jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym Cię porzucić? A więc jeżeli jest taka gdzieś sytuacja i ktoś się z tym boryka i takie chwile przychodzą, to pamiętajmy, że jeżeli my jednak, mimo całego tego uczucia jakiegoś takiego cielesnego, takiego ludzkiego typowo, w tym wymiarze, że to taki nasz rozum nam to podpowiada, gdzieś popadamy w takie, gdzie jest ten Bóg i gdzie jest ta Jego pomoc, to chcę powiedzieć, że to jest ta sytuacja, kiedy po prostu nie widzisz. Może nie chcesz widzieć, może troszeczkę gdzieś właśnie coś takiego robisz, że właśnie upierasz się i nie chcesz tego widzieć, ale wiedz, że On Ciebie leczy. Wiedz, że On się o Ciebie troszczy i mówi: jakże mógłbym Cię porzucić, jakże mógłbym Cię zostawić. Choćby to była najbardziej skomplikowana sytuacja, pamiętajmy, że On nawet w tych najbardziej skomplikowanych, mieliśmy dzisiaj Księgę Joba, chyba nie ma bardziej już skomplikowanej sytuacji. Chyba nikt z nas nie powie, że jeszcze coś gorszego go spotkało. Może ktoś się troszeczkę porówna już, powie gdzieś tam blisko, może się otarłem gdzieś już prawie, że o niektóre rzeczy, co ten Hiob. Ale tam były takie nagromadzenia, takie nagromadzenie tego wszystkiego i nie na darmo mamy ten przykład. Lecz oni nie widzieli, że to ja ich leczyłem. Bardzo często tak jest, nie wiem, może nie wiem, czy mogę powiedzieć, bardzo często takie odnoszę wrażenie, że często nam się to zdarza, że wpadamy w tą pułapkę, że nie chcemy tego widzieć, po prostu nie widzimy tej Bożej troski nad naszym życiem. I może to być spowodowane zarówno nadmiarem doświadczeń ciężkich, że pojawia się ta gorzkość, dlaczego mnie to spotyka, ale wiecie, paradoksalnie może być też tak, że właśnie nadmiar tych dobrych rzeczy. Że kiedy jest nadmiar tego, co my uważamy za dobre, bo to też, co jest dobre w tym znaczeniu doświadczeń życiowych, przeżyć różnych, to też jest, wiecie, taka nasza ludzka ocena, co jest tak naprawdę dobre, co nas spotyka. Z perspektywy Bożej to może zupełnie właśnie inaczej wyglądać, ale te rzeczy, które my jako ludzie oceniamy takie dobre, błogosławione, to też może spowodować, że zaczniemy myśleć, że tego Boga nie ma. Bo, znaczy mówię to nie tak dosłownie, że nie ma, ale poczujemy się pewni, poczujemy się tacy sami z siebie silni, takie poczucie właśnie sprawczości, że to ja coś tam sprawiam swoją postawą, zapobiegliwością. I czasami mi się zdarzało słyszeć z ust niektórych chrześcijan takie wypowiedzi, porównywania się wręcz takie, że zobacz, ten brat to ma tak i tak i tak, bo on robi w ten sposób, a ja, i wymienia pewien ciąg zasług i mówi, i właśnie dzięki temu nie mam tak jak ten brat. Wiecie, no może ktoś się zdziwi, że wierzący ludzie potrafią w taki sposób się zachować, ale zdarza się. Tak samo jak się zdarza, że z powodu tych złych przeżyć ktoś popada w taką gorzkość i powie, nie widzę Bożej opieki, nie widzę, gdzie On mnie leczy. Tak samo odwrotnie też może to przyjść do naszego serca. A więc to nie tylko te ciężkie chwile, ale też te przyjemne możemy się pogubić i przestać widzieć, że to zawsze On nas leczy. I w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, w tym chyba jednym z najsłynniejszych rozdziałów tej Ewangelii, jak to się mówi, Starego Testamentu, jest takie miejsce, oczywiście to jest piękne miejsce w całości, zasługuje na to, żeby głosić na jego podstawie, ale jakbym chciał znowu na taką jedną myśl tam zwrócić uwagę, to jest 53 rozdział, wiadomo, proroctwo o Panu Jezusie, bardzo szczegółowe, bardzo takie już wymowne. My ludzie znający już nowe przymierze jasno widzimy, że to jest niesamowite proroctwo. Tam w 4 wierszu jest taki tekst. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. A my mniemaliśmy, w innym tłumaczeniu, a my myśleliśmy, Wiecie, i my bardzo często coś sobie mniemamy i coś sobie myślimy. I tutaj o tym dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, to jest dla nas, aby każdy z nas dzisiaj był błogosławiony, bogaty. Mówię nie o bogactwie, wiecie, że tam dużo pieniędzy, nie o takim bogactwie mówię, ale mówię o tym ponadczasowym, cudownym bogactwie. W pełni ubogacony, on z tego powodu umarł na krzyżu, ale my coś tam sobie mniemaliśmy. I to jest oczywiście proroctwo w pierwszej kolejności do Izraela, który no jednak jak gdyby nie przyjął, choć wiemy, że tam pierwsi wierzący, tysiące wierzących, pierwszy Kościół to byli Żydzi nawróceni, ale generalnie jako naród w dalszej perspektywie nie poszli za Jezusem, więc mniemają coś tam o Nim, coś tam sobie myślą o Nim. Nie jest to prawdziwe, ale my tak samo do siebie możemy dzisiaj to przyjąć, że my sobie też tam czasami coś mniemamy o Bożych dziełach, coś sobie tam myślimy o Bożych dziełach, ale pamiętajmy, że musimy wglądać w to, jaka jest prawda, jaka jest Jego naprawdę wola, jakie jest Jego objawienie. I właśnie nawet jeżeli to są sytuacje bardzo trudne, nawet jeżeli to są sytuacje wydające ci się nadmiarę, że jesteś czymś już zmęczony, czymś przybity, że już gdzieś tam po cichu w głowie, a może czasami już nawet do braci pojawia się na twoich ustach to pytanie, gdzie jest tym wszystkim Bóg, to pamiętaj, że co najwyżej ty i ja, bo mówię też to o sobie, jesteśmy w tej sytuacji, że nie widzimy, ale On jest przy nas. Może nie chcemy widzieć, może żeśmy się trochę zacięli i nie chcemy tego widzieć, sprzeciwiamy się temu, ale On jest. On nas leczy. W tych różnych sytuacjach jest Jego ręka. I czasami też zdarza nam się słyszeć coś takiego, że ktoś przeżywa coś dobrego. Jest nagle jakaś radosna rzecz, jakieś zwycięstwo, a ta osoba potrafi powiedzieć: no i cóż mi z tego? Prawda? Mamy jakiś ciąg może doświadczeń, ale pojawia się ta iskierka przysłowiowa nadziei. Coś takiego nagle zajaśnieje. Jakieś jest tam zwycięstwo. A taka osoba nie jest w stanie się cieszyć, tylko powie: i cóż wielkiego się stało? I co mi z tego? Ale pamiętajmy, że my jesteśmy z tych, którzy przeżywamy te wielkie chwile pośród prześladowań. My nie jesteśmy z tych, którzy przeżywają wielkie chwile pośród samych wielkich chwil. Chrześcijanie to jest naród duchowy, który żyje w taki sposób, że jest na ziemi uciskany. Powtarzam się troszeczkę, ale no, tak przygotowałem to słowo, nie wiedziałem, że będzie o Hiobie dzisiaj. I my jesteśmy z takiego narodu i pośród tych prześladowań różnorodnych, które mamy, mamy te chwile, kiedy Bóg ci pokazuje: jestem cały czas przy tobie. Moja łaska, mój duch nie został ci odjęty, moja ręka jest wyciągnięta. Jestem po to, żeby cię leczyć. I kiedy przychodzą te wyraźne chwile tych zwycięstw, to choćby było to pośród prześladowań, dziękujmy za to Bogu. Ja bym mógł o takich sytuacjach w moim życiu opowiedzieć, że mógłbym się zapytać wtedy Boga: Boże, no i cóż wielkiego? No fajnie, no wielka chwila. Ktoś jakby może to usłyszał, to powiedział: ojej, jaki cud. Ale ja wiem, że obok mam tyle trudnych sytuacji, że to i tak niespecjalnie mi rozwiązuje mój problem. Mógłbym też czasami tak powiedzieć. Ale wiecie, kiedy patrzę w tył na moje życie, które już przebiegło, mówię: dobre życie od Boga dostałem. Nie mówię o swojej postawie, że dobrą miałem postawę. O tym teraz nie mówię, bo bym wiele chciał zmienić i wielu rzeczy się wstydzę. Ale gdy chodzi o to, co Bóg mi dał, co od Boga otrzymałem, nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie mam nic, co bym powiedział: o, coś tam było źle. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem i z wdzięcznością do Boga: Boże, dałeś mi naprawdę dobre życie. Naprawdę mi błogosławisz. To, co otrzymuję, jest cudowne. Nie wiem, czy opowiadałem u was takie świadectwo. Przed laty je słyszałem. Ta rodzina ciągle żyje, to znaczy ludzie, którzy mi to opowiadali, chodzi o pewną rodzinę, no jeszcze są w takim wieku, że nie takim starym, więc to nie jest jakaś bardzo, bardzo stara historia, ale już ma kilkadziesiąt lat. Takie pewne małżeństwo poznałem, rodzinę w Wisłoczku, tam w Bieszczadach. I ten brat opowiedział mi historię ich życia, historię tego małżeństwa, jak oni się pobrali. No i tam właśnie była, no w dużym skrócie to powiem, tylko żeby taki sedno ująć, bo historia jest niesamowita. Jak się pobrali, jaki to był cud, bo ta jego narzeczona, wcześniej dziewczyna, na którą zwrócił uwagę, była poważnie chora i było takie zastanawianie w ogóle, no, czy jest sens zakładać rodzinę w takiej sytuacji, że, czy ona powinna rodzinę zakładać, bo to była na tyle jakaś tam choroba taka, że no, no wręcz no takie rzeczy brali pod uwagę. No ale on miał silne przekonanie, że przecież ją kocha i Bóg wyraźnie mu postawił ją na drodze jego życia, więc się pobrali. No i przyszedł taki wspaniały cud, że ona została uzdrowiona. To była choroba nieuleczalna, taka z takich chorób, co to wiecie, jak się ją ma gdzieś tam od urodzenia, to się po prostu trzeba całe życie z nią męczyć. No i na tym ślubie została w cudowny sposób uzdrowiona zupełnie. No więc wielka radość, wszystko wspaniale, Bóg się przyznał do tego wyboru. No ale potem następna sytuacja. Po jakimś tam czasie spodziewają się dziecka, ona zaszła w ciążę, a zawsze oboje byli bardzo bogobojni i tacy, że od dziecka gdzieś byli wychowywani w rodzinie chrześcijańskiej, ale też tak już od dziecka oboje mieli coś takiego, że tak lgnęli do Boga i trzymali się jego słowa. No więc można powiedzieć, wszystko z ich strony dobrze. No i kiedy ona zaszła w ciążę, no i zbliżył się czas rozwiązania, wiecie, wtedy się tam nie było tych porodów wspólnych, mężczyźni, co ci gorliwsi, to czekali tam gdzieś w tej sali takiej obok, ja też to pamiętam, jak to się tak czekało, na informacje. No i mówi, że tam szpital jakiś i iluś tych mężczyzn oczekujących, jedni już podpici z radości, co to za chwilę nie będą przeżywać, prawda? Inni może nie podpici, ale też podekscytowani. No on tam wierzący, modlący się. Coraz informacja do któregoś z tych mężczyzn, że o, jest syn, córka, prawda? Wspaniale, tyle kilogramów. Radość. A nagle do niego informacja przykra. Dziecko urodziło się martwe. I wiecie, taka druzgocąca informacja, nie? No jak to już tak dobrze było. Przecież przyszło to uzdrowienie, prawda? Po tym ślubie, kiedy zastanawiali się, czy oni powinni w ogóle rodzinę zakładać. Potem przyszło uzdrowienie, wszystko się wyjaśniło. Ona nie powinna była mieć dzieci, a jednak zaszła w ciążę, wszystko szło dobrze i nagle dziecko rodzi się martwe i mówi, że po raz pierwszy w życiu taka gorzka myśl mu przyszła. Tak popatrzył na tych mężczyzn, którzy tam się cieszą. Jeden pijany, drugi niepijany. I mówi, Panie Boże, to oni w ogóle nie liczą się z Tobą. Wódkę tu piją, zamiast Ci podziękować. Znaczy, no nie dosłownie w tej sali tam, ale mówię to w takim znaczeniu, że tak to świętują. A ja zawsze Cię kochałem. Zawsze szedłem za Tobą i byłem przy Tobie. Dlaczego? I mówi, że to był ten jeden z nielicznych przypadków, kiedy Bóg przemówił do niego w bardzo wyraźny sposób, bardzo potężny sposób, że wiedział, że po prostu słyszy Boga. I powiedział do niego Bóg, ty nie masz pojęcia o tym, co ty i twoja rodzina macie, a czego nie mają ci ludzie, którzy ciebie otaczają. I wiecie, mówi, że to było tak potężne słowo, że on od razu został uleczony. Wiecie, to co tu czytamy, że on nas leczy, że został z tego uleczony i zaczął Bogu dziękować w tym momencie. Zaczął mu dziękować. Panie, wybacz mi, że ja tak pomyślałem. Ja Ci jestem taki wdzięczny za to wszystko. Wiecie, może ktoś pomyśli, no ale ja takiego słowa nie usłyszałem w takiej chwili trudnej, kiedy byłem zrozpaczony. Powiem tak, ja też nie usłyszałem nigdy aż tak wyraźnie, jak ten brat, ale nie przeszkadza mi to. Cieszę się, że on to tak usłyszał. Cieszę się, że ja mogę z jego świadectwa wziąć do siebie i wierzę w to, że to, co on usłyszał, a przede wszystkim to, co mówi Słowo Boże na ten temat, jest do mnie tak samo skierowane. Mogę się tym słowem tak samo pocieszyć i mogę się tym słowem tak samo radować. Pamiętajmy, że bardzo często będzie tak, że nie będziemy widzieć, tak jak Ozeasz nad tym ubolewa, że nie będziemy widzieć, a czasami może nie będziemy chcieli widzieć, że on jednak przy nas jest, że nas leczy, że nas prowadzi, bo może różne sytuacje nam to zaciemnią. Ale on jest naszym dobrym pasterzem i prowadzi nas według sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeszcze jeden wiersz z Księgi Izajasza, ponieważ akurat znowu on do mnie na świeżo tak przemówił, to już tak na koniec. 40 rozdział Izajasza i 11 wiersz. I czytamy tam o Panu Bogu: jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. I wiecie, to jest to mądre i pełne miłości pasterskie serce naszego Boga, który, zobaczcie, odpowiednio do tego, jak to stado, na jakim jest etapie, czy poszczególne owce, na jakim są etapie, tak się z nimi obchodzi. I pamiętajmy, że zawsze jego metoda, zawsze sytuacja, w którą on nas wprowadza w swojej mądrości i mocy, zawsze jest dla nas odpowiednia, choć bywa, że nam się wydaje, że to jest zupełnie inaczej. Dosłownie, tak jak mówi Słowo Boże, nie będziemy próbowani ponad nasze siły. Nie przyjdzie nic takiego na ciebie i na mnie, że moglibyśmy powiedzieć: tu autentycznie ja już musiałem przegrać. On zawsze będzie nas odpowiednio prowadził, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Czyli dotyczy to na przykład, możemy to oczywiście duchową tutaj dać też przenośnie tego, ale możemy też to dosłownie wziąć. Siostry, które będą rodzić, spodziewają się dziecka lub są matkami, są w takiej, bywają w takiej szczególnej sytuacji, czasami przeżywają z tego powodu doświadczenia, które inni nie są w stanie sobie wyobrazić. Może coś z tym dzieckiem jest nie tak. Może jest jakaś przykra, trudna sytuacja. Wydaje się ponad siły, ale pamiętaj, że tutaj pasterz nasz mówi, będzie prowadził ostrożnie. Wie, co robi. Jest w tym wszystkim. Może nie widzisz, że on cię dzisiaj leczy, że on przy tym wszystkim w tej sytuacji jest z tobą, ale jest. Kiedy przyjmiemy to, kiedy odrzucimy właśnie tą niechęć, żeby widzieć, czy tą właśnie ślepotę taką, że nie widzimy, zaczniemy przeżywać wdzięczność. A kiedy przeżywamy wdzięczność, jesteśmy szczęśliwi. Kiedy jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, wtedy możemy mu służyć. W przeciwnym wypadku nasze życie będzie smutne. W przeciwnym wypadku nasze życie nie będzie oddane służbie Bogu, a w związku z tym będzie zmarnowane. Mówiąc zmarnowane, nie mam na myśli, że koniecznie ty czy ja będziemy potępieni na wieki, ale zmarnowane w takim znaczeniu, że mogliśmy coś zrobić, a nie zrobiliśmy tego, bo nie widzieliśmy lub nie chcieliśmy widzieć Jezusa, który cały czas nas leczy, troszczy się o nas i prowadzi, choć wśród różnego rodzaju prześladowań. Także myślę, że chyba nie pomyliłem się, mówiąc, że w jakimś sensie jest to coś jeszcze do tego, co było przede mną powiedziane. Amen.
Jestem wdzięczny Bogu za dzisiejsze słowo, za to przesłanie, które Pan nam pozostawił, które nam dał. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale mówi takie słowo, 5 wiersz: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Obyśmy zawsze mogli wierzyć temu słowu, że Pan jest blisko. Możemy to rozumieć w taki sposób, że Pan przychodzi, tak? Jest blisko. On już nadchodzi, On już powraca. Ale również jest blisko każdego z nas. Jest blisko każdego z nas. Możemy do Niego przyjść i tak jak tutaj jest powiedziane, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Pan jest blisko. Bóg nie zostawia człowieka. Immanuel oznacza Bóg z nami. Bóg z nami. Jezus jest z nami. Pan jest blisko. Czasami człowiek ucieka tak jakby przed Bogiem, ucieka przed tą prawdą. Nie chce tego widzieć, nie chce tego słyszeć, ale to jest tak naprawdę owoc ciała. To jest owoc naszej natury, owoc tego, że człowiek czasami powraca do takiego cielesnego sposobu myślenia. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy w taki sposób myśleli, ale byśmy poddawali pod przemianę Bożego Słowa nasze myśli. Pan jest blisko, bracia i siostry. Blisko ciebie, blisko mnie. Pan nigdy nie zostawia swojego ludu. I tak jak słyszeliśmy, w szczególny sposób będzie nas prowadził i w szczególny sposób będzie się o nas troszczył. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Bóg jest ucieczką naszą. Pan jest blisko, bracia i siostry. On jest naszą twierdzą, jest naszą ucieczką, jest tym, który o nas prawdziwie się troszczy. Chwała Bogu za te dzisiejsze słowo, za wszystkie przesłania, zakazanie. Jestem wdzięczny również za to, że Bóg powołuje nowe osoby. To jest niesamowite, że Bóg powołuje, że szuka człowieka, który chce polegać na Nim całym sercem. I Pan powołuje również nowych ludzi do służby. Mieliśmy okazję słyszeć dzisiaj Janka. Jego życie było zupełnie kiedyś inne, stosunkowo niedawno. Zupełnie inne życie. Dzisiaj służy Bogu. Dzisiaj odnalazł Chrystusa i może służyć Mu jako sługa. Pan go powołał. Widzimy to, kiedy byliśmy w Gdańsku na tym spotkaniu, na tej konferencji, mogłem słyszeć też bardzo dobre świadectwa od naszych sióstr i od braci. I bardzo zachęcające było słyszeć to, co powiedział Mateusz. To jest niesamowite, bracia i siostry, że człowiek, który niedawno, stosunkowo niedawno, żył zupełnie inaczej i myślał zupełnie inaczej, miał zupełnie inne wartości. Bóg powołuje nowych ludzi, Bóg powołuje do służby nowe osoby. I kiedy widzi się ten zapał, kiedy widzi się tą pierwszą miłość tych nowych ludzi, bracia i siostry, to jest dla nas też wyzwanie. To jest dla nas wyzwanie, ponieważ człowiek, który został dawno powołany i służy już Bogu jakiś czas, a przechodzi różnego rodzaju jakieś, można powiedzieć, zniechęcenia, jakieś próby przychodzą. Ale najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy nigdy nie pozostawili tej pierwszej miłości. Abyśmy naprawdę tą pierwszą miłością służyli w taki prosty sposób Jezusowi. To jest coś najlepszego, co może być. Więc chciejmy powstać, podziękujmy Bogu za słowo.